Śniadanie polityków w Radiu Gdańsk.
9:17, Jarosław Popyk, witam Państwa bardzo serdecznie. Dzisiaj razem ze mną i z Państwem w naszym studio są Wioletta Tomczak, Trzecia Droga. Dzień dobry.
Dzień dobry Panom, dzień dobry Państwu.
I Patryk Gabriel, Koalicja Obywatelska. Dzień dobry.
Kłaniam się nisko, dzień dobry.
Czekamy jeszcze na Dorotę Arciszewską, która przy Galerii Bałtyckiej stoi w korku, ale mam nadzieję, że za chwilę podjedzie, więc będziemy mieli też przedstawicielkę Prawa i Sprawiedliwości. Drodzy Państwo, zaczynamy od dzisiejszego spotkania prezydenta Andrzeja Dudy z premierem Donaldem Tuskiem. To spotkanie ma dotyczyć przede wszystkim wizyty Donalda Tuska na Ukrainie, ale też nie zabraknie pewnie dyskusji na temat Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. Ale zacznijmy od tych spraw międzynarodowych. Jak ważna jest współpraca Polski z Ukrainą pod nowymi rządami Donalda Tuska? Wioletta Tomczak.
Taka współpraca jest niezwykle istotna. Tak naprawdę właśnie premier Donald Tusk powinien Ukrainie, Ukraińcom przekazać nasze wyrazy wsparcia i tego, że rząd polski pod właśnie auspicjami nowego premiera Donalda Tuska, czy Donalda Tuska w tej nowej roli po 13 października, jest jak najbardziej zainteresowany tym, żeby wspierać Ukrainę w tych trudnych od 2 lat momentach.
Czy polityka polskiego rządu powinna być kontynuowana tak, jak była, tak jak wyglądała za rządów Zjednoczonej Prawicy? Patryk Gabriel.
Wie pan co, polityka... Zadałbym inaczej to pytanie. Jaka powinna być ta polityka międzynarodowa? Jakie powinny być nasze relacje z naszymi sąsiadami? I jak powinniśmy zachowywać się, kiedy bratni naród, nie tylko ze względów takich, bym powiedział, historycznych, ale też i takich prostych kwestii dotyczących naszego narodowego interesu. Czyli nasz naprawdę duży sąsiad, który jest jednak w opozycji do jedynego realnego dzisiaj przeciwnika dla Polski w tym geopolitycznym układzie, w którym jesteśmy od ponad 1000 lat.
Nie da się ukryć.
Jak powinniśmy wobec niego się, mówiąc kolokwialnie, ustawiać? Na pewno jest istotne to, żeby wyjść jednak poza te emocje związane z taką codzienną polityką i jednak dosyć trudną i taką traumatyczną dla odchodzącej władzy, której częścią jest prezydent Duda, takim czasem i jednak połączyć te siły. Tutaj pan prezydent ma do odegrania znakomitą rolę, żeby jednak trochę oliwy na wzburzone fale wylać i wielokrotnie szef naszego koalicyjnego rządu Donald Tusk zachęcał i w takim uspokajał trochę te emocje i myślę, że polityka zagraniczna jest właśnie tą sferą, w której ludzie zobaczą, że również pan prezydent jest w stanie wznieść się poza swoje partyjne sympatie i w kwestii tego, tej współpracy, wsparcia, ale też i takiego odważnego wybiegania w przyszłość i w to, jak my po zwycięskim, w co wszyscy pewnie wierzymy, konflikcie, będziemy pomagali wchodzić Ukrainie do Europy i odbudowywać ją, bo to będzie przecież za jakiś czas, miejmy nadzieję, że szybciej niż później, ogromny plac budowy, na którym również będą odbywały się poważne interesy. My nie możemy być tak naiwni jak nasi poprzednicy i musimy się do tego bardzo solidnie przygotować, a żeby to zrobić, to trzeba naprawdę skutecznej, spokojnej, ale takiej bardzo przewidywalnej dyplomacji.
Dołączyła do nas niestety tylko telefonicznie, bo dalej stoi w korku Dorota Arciszewska-Mielewczyk. Dzień dobry.
Witam, ja za chwilę będę, zaraz podjeżdżam. Jakiś wypadek się tutaj zdarzył, więc bardzo przepraszam. Nie z przyczyny obiektywne, ale zaraz dojadę.
Nic się nie stało, czekamy na panią.
Natomiast ustosunkuję się do tego.
Bardzo proszę, właśnie rozmawiamy o dzisiejszym spotkaniu.
Zanim wysiądę z samochodu, ja powiem w ten sposób. Pan prezydent Duda ma taki autorytet i tyle zrobił w sprawie pomocy Ukraińcom, że pan poseł nie musi dyskredytować jego działalności, bo jest to nie na miejscu i bardzo niekulturalne. Cały świat widział, wie, jak podchodzi pan prezydent Duda do wojny na Ukrainie, ile energii i mądrości jest w jego postępowaniu, zabieganiu o pomoc wszędzie na świecie dla Ukrainy, o wsparcie poprzedniego rządu, jeżeli chodzi o przekazywanie broni, o to, żebyśmy się również tutaj organizowali, a nawet nie trzeba było tego mówić, bo Polacy po prostu tacy są, żeby Ukraińcom pomagać. Robimy to do dzisiaj. Pan Andrzej Duda ma bardzo duży autorytet. Jeżeli chodzi o wylewanie komuś zimnej wody na głowę, to chyba panu Donaldowi Tuskowi, który ani razu jeszcze na Ukrainę się nie udał. Czekał chyba na dyrektywy od strony niemieckiej, która to w skandaliczny sposób zachowywała się, jeżeli chodzi o spóźnioną pomoc i byle jaką, można powiedzieć, bo hełmy to żadna pomoc dla Ukraińców napadniętych przez Rosję, barbarzyńską Rosję, która której taktyka wyniszczania danych społeczeństw i zawłaszczania terytorium się nie zmieniła. Rozmowy są zawsze bardzo potrzebne, ale jeżeli chodzi o jakiekolwiek doświadczenie, twarde rozmowy i realne spojrzenie na sprawę, to tutaj pan Donald Tusk może uczyć się od pana prezydenta Andrzeja Dudy i wyobrażam sobie, że powinien czym prędzej na Ukrainę pojechać i kontynuować te...
No i takie są właśnie plany, takie są właśnie plany, panie dyrektorze.
Takie podejmowanie kontynuacja zbrojenia się polityki zbrojeniowej i kontynuacja rozwoju przemysłu zbrojeniowego w Polsce właśnie po to, żeby przygotowywać się przed tego typu atakami i żeby pokazać i kontynuować tą linię, gdzie mowa jest o tym, że Polska dzisiaj ma jedną z największych armii w Europie, jest tutaj bardzo w tym względzie wspierana i też podziwiana za to, że wykonaliśmy taki ogromny krok. I należy to docenić, a nie dyskredytować, tylko kontynuować. I ja jestem dumna, że pan minister Błaszczak, premier Morawiecki, nasz przewodniczący naszej partii Jarosław Kaczyński tyle determinacji wykazali w tym, żebyśmy rzeczywiście tą swoją, jeżeli chodzi o możliwości zbrojeniowe i obrony, jak najbardziej rozwijali. Także no ja oczekuję, że pan Donald Tusk doceni tą całą pracę i będzie kontynuował też na takim wysokim poziomie, jak to robił rząd Prawa i Sprawiedliwości i dalej będzie pan prezydent Duda i nie będzie mu ograniczał lotów, zabierał krzesła, czy też zajmował się, przepraszam, pierdołami, które są uwłaczające godności prezydenta, a widzimy, że obecna koalicja rządząca bardzo sprawnie to potrafi robić. To jest wstyd na cały świat.
Czekamy na panią w studio.
Ja już idę do państwa.
I przechodzimy do kolejnego tematu, bo to dzisiejsze spotkanie prezydenta z premierem ma także dotyczyć kwestii Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. Czy da się w ogóle cokolwiek już z tym tematem zrobić, Wioleta Tomczak?
Ja myślę, że najbliższe godziny i dni pokażą, czy da się coś z tym tematem zrobić. Kwestia, czy my coś musimy z tym tematem zrobić.
No właśnie,
tak naprawdę,
musimy, czy nie?
Prokurator generalny, pan minister sprawiedliwości Adam Bodnar po prostu zatwierdził czy potwierdził, że to, co wydarzyło się w 2022 roku, co zrobił pan minister Zbigniew Ziobro, powołując na funkcję prokuratora krajowego, pana Barskiego, było po prostu sprzeczne z jakimikolwiek przepisami.
Ale nie zgadzają się z tym zastępcy pana Barskiego.
Zastępcy mają jakby prawo do tego, żeby wskazywać swoje poglądy. Z drugiej strony też nie działają do końca w granicach prawa, bo na przykład nagrywają rozmowę z panem prokuratorem generalnym i nie wskazują, że to robią, nie informują go o tym. Później to upubliczniają. Dzisiaj na stronie właśnie prokuratury pojawiło się oświadczenie w tej sprawie. Więc widać, że tutaj emocje są bardzo wysokie, że napięcia trwają. Pamiętajmy, że prokuratura to jest no taki zhierarchizowany układ i tutaj jak najbardziej prokurator generalny po prostu powołuje się na przepisy i opinie, które stwierdzają, że to przywrócenie ze stanu spoczynku prokuratora Barskiego było nieskuteczne, bo ono mogło po prostu, ten przepis mógł funkcjonować tylko w 2016 roku przez 2 miesiące, od marca do maja, i po prostu no właśnie ta nieskuteczność nie mogła spowodować tego, że pan Barski mógł być prokuratorem krajowym.
No mamy ten spór w prokuraturze, ale ja bym chciał zatrzymać się jeszcze przy kwestii Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. Siedzą w więzieniu, podjęli głodówkę. Czy można to w jakikolwiek sposób rozwiązać, Patryk Gabriel?
No, wszystkie karty są w dłoniach pana prezydenta. To on ma prawo ułaskawić. Są różne...
Niekoniecznie zwrócił się do ministra sprawiedliwości.
No, są różne procedury. Wydaje się, że poprzednio zrobił to jego zdaniem skutecznie dla całego świata wokół, nieskutecznie i błędnie. Wydaje mi się, że w tej sytuacji pan prezydent jakby chyba chce, żeby jego koledzy, co wielokrotnie podkreślali szefowie pana Wąsika i Kamińskiego, a także sam prezydent, jednak osoba, która przedstawia się publicznie od kilku tygodni co najmniej jako przedstawicieli jednak jednego konkretnego obozu politycznego, a nie jako prezydent wszystkich Polaków, wybrał taką procedurę, która powoduje, że ten akt ułaskawienia, jak on powiedział, a tak naprawdę jest nieskuteczny w tym sensie, że robi się z tych ludzi cierpiętników. Hańbiące obrazy, rzucania grafiki popierającej obu panów na pomnik Armii Krajowej. Mówienie o tym, że przez prezesa, że to są bohaterowie. Oni przez 10 lat rządzili prokuraturą, służbami tajnymi, 8 lat teraz, poprzednio 2. Ja bym prosił, żeby...
No prokuraturą nie.
Tak jest, ma pan rację, oczywiście, że nie prokuraturą. Służbami i mieli jakichś bohaterskich czynów w tym czasie rzekomo dokonywać. Ja bym prosił, żeby wymienić 5. 1 na 2 lata. Bohaterski czyn, który pozwala, żebyśmy ich wizerunki wyświetlali na świętości dla każdego Polaka, jakim jest pomnik Armii Krajowej w Warszawie, która była zrównana z ziemią przez hitlerowców. I wiecie państwo, no jest pewien poziom, na którym nawet ludzie starający się szukać porozumienia i nie używający takiego języka, jaki został teraz który muszą się posługiwać politycy Prawa i Sprawiedliwości, którzy nie radzą sobie z tym, żeby w sposób demokratyczny oddać władzę. No są rzeczy, są świętości i tej świętości się nie przestrzega. Ja chcę powiedzieć, że nikt inny, jak niejaki Wąsik, minister Woś, ten, który jest, co będzie wyjaśniane, zamieszany w kwestię finansowania zakupu Pegasusa, on to w takim buńczucznym wystąpieniu finansowanym przez Ministerstwo Sprawiedliwości mówił, że więzienia to nie będą teraz, kiedy przychodzi PiS do władzy, sanatoria. No i to są właśnie te więzienia, które i te sposoby, i te procedury, które przez 8 lat przygotowywali nasi poprzednicy. My mówimy o 2 miesiącach pracy tego rządu i parlamentu i mówimy o 8 latach wprowadzania chaosu, bałaganu, braku przejrzystości procedur, niefunkcjonowania ich i działania na wyraźny rozkaz polityczny. I to nie tylko ministerstw, ale również prezydenta. To jest bardzo przykre i my jesteśmy winni naszym wyborcom to, żeby doprowadzić do takiej sytuacji, w której i prokurator generalny będzie oddzielony od ministra sprawiedliwości i prokuratorzy krajowi będą wybierani w sposób przejrzysty, tak, żeby wszyscy byli w stanie ten sposób wybierania tych ludzi, byli w stanie weryfikować. Ja mam znajomych w wymiarze sprawiedliwości, koleżanki, kolegów, którzy pracują. Oni się bardzo niepokoją. A dlaczego się niepokoją? Bo od wielu lat, jak mi mówią, nie działają procedury i oni się boją, że my będziemy działali tak jak nasi poprzednicy. O nie. My nie będziemy tak pracowali. My będziemy się opierali o procedury, również w mediach publicznych, również w innych instytucjach, które są finansowane przez Polki i Polaków z podatków, z ciężkiej pracy.
Patryk Gabriel mówi o przyszłości, ale skupmy się na tym, co się teraz dzieje w prokuraturze. Mamy niesamowity chaos, mamy dualizm taki, mówiąc szczerze, jeśli chodzi o działanie prokuratury. Dorota Arciszewska-Milewczyk.
Ja przysłuchiwałam się i gościowi przed tą audycją, co mówił pan senator, teraz się przysłuchiwałam, co pan poseł mówi. Pan poseł i pan senator nie odpowiada na pytania, tylko rzuca w eter bełmoty, które mają utkwić w głowie. To jest to jeszcze fałszywe, dlatego że jeżeli chodzi o chaos, demulkę państwa i rzeczywiście niebezpieczeństwo wszystkich Polaków, że będziemy się licytować teraz, który sędzia jest sędzią, które wyroki są prawdziwe, nieprawdziwe. To jest raj dla przestępców, to jest raj dla osób, które chcą podważać w ogóle funkcjonowanie państwa prawnego. I o tym nie mówi Prawo i Sprawiedliwość, ale mówią sami sędziowie i osoby, które zasiadają w organach prokuratury czy innych instytucji zajmujących się prawem. Nie od kadencji PiSu, tylko od 20, 30, czy nawet tak jak pan prokuratury krajowej od 2010 roku. To, co państwo opowiadacie, to jest bardzo niebezpieczna narracja, dlatego że pan poseł specjalnie nie odpowiadał na pytania, dlatego że nic nie wie o tym, nawet na jakiej podstawie i za co skazany jest pan Wąsik i pan
Kamiński,
dlatego że wczoraj naprawdę liczyliśmy na to, że telewizje reżimowe Platformy Obywatelskiej, czyli dziennikarze, którzy się, takie memy były, można było porównać styl uprawiania, przeprowadzania wywiadów jak na Białorusi, w Rosji i w Polsce. Trzy telewizje, które przeprowadzały łagodny wywiad. Po tym żona pana Kamińskiego bardzo ładnie wyłożyła przed zakładem karnym całą sytuację, w jakiej znalazł się jej mąż. Bowiem nikomu krzywdy pan Kamiński Wąsik nie zrobił, jeżeli chodzi o sprawę, na podstawie której odebrano im mandaty, zresztą bezprawnie, bo pan Hołownia absolutnie złamał tu również prawo i wyszedł przed procedury, niezakończone procedury. Tylko chodzi o to, że funkcjonariusz na przykład, który poszedł na akcję A, wiadomo, że podsłuchy i pewne prowokacje w pewnych akcjach policyjnych są dozwolone. Nagrał kogoś nie przed hotelem, tylko w hotelu. Albo na przykład, że w momencie, gdy przeprowadzana była akcja, zresztą przez pracowników CBA, nie przez pana Kamińskiego, to wydano dokumenty legalizacyjne. No bez dokumentów legalizacyjnych akcji przeprowadzać nie można. I to są te twarde, straszne zarzuty, bo inne skorygowano. No, twierdzono, że absolutnie ich nie powinno się brać pod uwagę. Mało tego, sądy kilkukrotnie stwierdziły, że jeżeli chodzi o przeprowadzanie tych akcji, na podstawie których pan Hołownia wygasił mandaty, one były przeprowadzone zgodnie z procedurami, które obowiązują w CBA.
No, marszałek wygasił mandaty z powodu skazania, a nie
tak,
z powodu
i teraz wracam, żeby odpowiedzieć panu na pytanie, bo pan poseł nie odpowiedział. Jeżeli chodzi o odebranie mandatów i skazanie pana Wąsika i Kamińskiego, to jego w ogóle nie powinno być. Dlatego, że ułaskowienie, czyli prawo łaski prezydenta, po pierwsze, nie jest podważane i nie może być podważane przez Sąd Najwyższy, ponieważ Sąd Najwyższy nie ma takich uprawnień. 3 razy Trybunał Konstytucyjny potwierdził, że prawidłowość jest, jeżeli chodzi w prawie łaski przez prezydenta. I mało tego, na koniec, tego procesu w ogóle nie powinno być, dlatego że prawo łaski unicestwia przeprowadzanie takiego procesu. Mało tego, pan Hołownia, nawet nie czekał na to, żeby w KRK ukazała się informacja o tym, że jest wpisane skazanie pana, czy obydwu panów.
No tak, pani poseł,
nie czekał na żadne decyzje. Nie czekał na żadne decyzje żadnych instytucji, które o tym orzekały. Mało tego, 22 grudnia w ogóle nie byli wpisani do KRK, a pan Hołownia już z panem Bodnarem już przeprowadzali procedurę i pozbawiania mandatów, jak również niemożliwości korzystania z karty, którą ma każdy poseł. Więc tu jest złamanych tyle procedur, że się w głowie nie mieści. Mało tego, to co dzisiaj się dzieje w prokuraturze krajowej, to jest dowód na to, że pan Bodnar i pan Donald Minister. Tusk licytują się dzisiaj, czyja jest decyzja, jeżeli chodzi o wejście do prokuratury krajowej. Mało tego, prokuratorzy złożyli doniesienie o popełnieniu przestępstwa, bo właśnie w wydaniu Koalicji Obywatelskiej i obecnie obozu rządzącego tak wygląda łamanie prawa w Polsce, wchodzenie siłowe do Telewizji Polskiej, wchodzenie siłowe do PAP-u, wchodzenie siłowe teraz do prokuratury krajowej, bo taka chęć jest, to jest jawne łamanie prawa i teraz chęć przejęcia mediów, to jest właśnie po to, żeby opinia publiczna nie dowiedziała się, jaka jest prawda. Ja w telewizji publicznej również byłam i wiem, jak traktuje się posłów, ponieważ odbiera nam się, tak jak pan Joński mógł wejść do każdej instytucji na zasadzie wykonywania swojej misji jako posła, tak ja jako parlamentarzystka zostałam tego pozbawiona i brutalnie po prostu musiałam się szarpać w drzwiach, żeby móc moją interwencję poselską wykonać, którą mi de facto uniemożliwiono. Więc jeżeli chodzi o łamanie prawa, to obecnie koalicja rządząca jest po prostu przykładem, jak nie należy rządzić w państwie, dlatego że to oznacza totalny chaos prawny i każdy jeden, jeżeli chodzi o porządek prawny w Polsce dla społeczeństwa, nie dla parlamentarzystów, dla całego społeczeństwa. Państwo jesteście młodsi ode mnie, pani nawet 20 lat. Ja pamiętam, co było za komuny i stanu wojennego i wypisz, wymaluj dokładnie takie zastraszenie i taka bezkarność na podstawie jakichś uchwał, ukazów, nakazów właśnie wtedy obowiązała pod okupacją sowiecką, więc ja się absolutnie przeciwstawiam takim metodom i przeciwstawiam się temu, żeby tutaj obrażać prezydenta, obrażać pana Kamińskiego i Wąsika, bo będąc w Senacie, był chwalony za to, co robił, dopóki nie wskazał na aferę hazardową, która też zakończyła się skazaniem ludzi, przeciwko którym ten proces się toczył z inicjatywy pana Kamińskiego. Więc tu jest więcej wątków, które ja pamiętam jako polityk i zawsze proszę słuchaczy, żebyście państwo sięgnęli do internetu, bo wtedy może dowiecie się prawdy. Naprawdę zapraszam do tej chronologii i odnalezienia jej w mediach. Jest jakaś tutaj pamięć medialna w internecie, więc bardzo proszę również do tego sięgnąć.
W internecie znajdziemy wszystko, Patryk Gabriel.
Nie chciałbym się odnosić, bo to są duże emocje. Pani poseł sobie z nimi do końca nie radzi.
Ale używa proszę
już,
mnie nie obrażać, panie pośle.
Argumentów,
bo pan wymyśla. Pan z kolei spokojny i bzdury opowiada. I proszę mnie nie krytykować. I proszę mnie nie obrażać. Proszę mnie nie obrażać.
Robi z siebie ofiarę, proszę mnie nie obrażać. Udaje, że się na wszystkim zna, ze względu na to, że jest od
możecie
pani poseł
państwo sami
20
osądzić,
lat
jaki
starsza.
Jest poziom pana jest, posła, jeżeli chodzi o stosunek do mnie.
Jak się okazuje,
pan poseł mnie obraża,
proszę,
za każdym razem mnie
dobrze,
pan obraża.
Państwo,
proszę do mnie, jak pan nie ma argumentów, to po co pan mnie obraża?
Ale słuchacze i tak nie słyszą, jeżeli
ja
państwo się przeciwkują.
Ale pan do mnie w ten sposób nie mówi, naprawdę.
Nie chciałem pani obrażać.
Chciał pan. Chciał pan i pan to robi z pełną premedytacją, tak jak pana koledzy.
Proszę nie oceniać wszystkich. wszystkich.
To proszę mnie nie obrażać i nie prowokować.
Dobrze, przepraszam panią, jeżeli pani poczuła się obrażona.
Przyjmuję,
przeprosiny. Dziękuję uprzejmie.
A ja czuję się wywołana do tablicy, bo czterokrotnie tutaj posłanka... posłanka Dorota Arciszewska-Mielewczych wywołała nazwisko marszałka Hołowni i pani poseł, gwarantuje pani na tyle, na ile znam pana marszałka i który cieszy się największym zaufaniem wśród obecnych polityków, że z całą pewnością pan marszałek będzie odnosił się z szacunkiem do pani, czego pani akurat na antenie Radia Gdańsk nie uczyniła w stosunku do pana marszałka. Nieraz było tutaj przedstawiane stanowisko, że pan marszałek po prostu wykonywał swoje funkcje urzędnicze, przekazując różnego rodzaju dalsze dokumenty, decyzje dotyczące właśnie wygaszenia mandatu poselskiego pana Kamińskiego i Wąsika. Nie było w tym żadnej polityki. Właśnie mógłby zostać pociągnięty do odpowiedzialności, gdyby nie przeprowadził takiej procedury. Więc tutaj proszę nie wprowadzać słuchaczy w błąd. Z kolei wracając do tego, co pan redaktor, jakby o co nas się pyta i nad czym powinniśmy tutaj teraz dyskutować, bo to jest niezwykle istotne, żeby słuchacze się dowiedzieli, to ja bym chciała jeszcze podkreślić takie zjawisko, że do 14 grudnia to właśnie prokurator generalny mógł decydować, kogo i jak długo służby mogą podsłuchiwać, komu i jak długo mogą kontrolować korespondencję, a od 14 grudnia za sprawą ukrytych w nowelizacji kodeksu postępowania cywilnego z 7 lipca ubiegłego roku przepisów, te uprawnienia zeszły na prokuratora krajowego i prokurator generalny, no jak odkrył między innymi takie przesłanki i takie karty i nie mając zaufania do prokuratora krajowego, no po prostu tutaj spojrzał na to, że faktycznie ten prokurator krajowy został niesłusznie powołany na to stanowisko i powinien nadal przebywać w stanie w spoczynku, na który poszedł w 2009 roku w wieku 41 lat. Myślę, że to też jest znamienne dla naszych słuchaczy.
No tak, ale drodzy państwo, zanim oddam państwu głos, zacytuję dzisiejszą Rzeczpospolitą. Wśród 144 prokuratorów, których cofnął z delegacji minister Adam Bodnar, są specjaliści o wyjątkowych kompetencjach, tak czytamy, istnieje ryzyko, że zmiany kadrowe spowolnią śledztwa. Czy o to właśnie ministrowi chodzi?
Oczywiście, że Dorota o to chodzi ministrowi, dlatego że jest wiele śledztw i wiele spraw, o których nie chce się mówić. Ja wrócę do tego, co pani poseł powiedziała. Pan Hołownia przede wszystkim złamał procedury, dlatego że najpierw powinien powziąć informacje z KRK, tak jak powiedziałam. I to wszyscy prawnicy stwierdzają. Tej informacji nie było. I w momencie, gdyby ją miał, to powinien ją właśnie pan Bodnar, przepraszam, powinno najpierw przekazać to panu marszałkowi Hołowni, jeżeli to w KRK ta informacja by była. Pan marszałek nie czekał na tą informację, wygasił mandaty i wszczęła się cała procedura, została wszczęta, jeżeli chodzi o naszych kolegów. Mało tego, żona pana Kamińskiego 22 grudnia zgłosiła się do KRK, żeby sprawdzić, czy byli oni tam wpisani jako karani. Nie byli. Więc pan Hołownia złamał prawo, ponieważ wcześniej niż wpisanie do KRK o winie, wygaszone zostały mandaty poselskie. To jest pierwsze. Po drugie, ja rozumiem, że pan marszałek się nie myli na podstawie opinii i wszyscy prawnicy w całej Polsce i prokuraturzy się mylą, jeżeli chodzi o powołanie lub odwołanie, łącznie z panem prezydentem, prokuratora krajowego. Niestety, dzisiaj mamy taką sytuację, że chcąc właśnie spowolnić pewne procesy, a zwłaszcza zresztą pan Hernand stwierdził, że były naciski i telefony do prokuratorii, żeby pewne wnioski wycofywać.
Czyli zastępca prokuratora Barskiego.
Tak, o pociąganie do odpowiedzialności za złamanie prawa, między innymi właśnie za wejścia do telewizji polskiej, za PAP-u i innych instytucji, które były po prostu bezprawne. I tu właśnie o to chodzi, żeby tych śledztw nie prowadzono. Mało tego, grozi to tym, że wiele innych śledztw bardzo ważnych wobec przestępców i między innymi 150 śledztw nie będzie się w tej chwili ta procedura nie będzie się odbywała wobec tego chaosu. Więc ja jeszcze raz powtórzę, że to nie jest tylko niebezpieczeństwo, jeżeli my sobie tu politycy dyskutujemy, tylko to jest chaos prawny dla wszystkich Polaków. Przypominam jeszcze jedną sprawę bardzo ważną. Będąc w Senacie, gdy dyskutowaliśmy i mieliśmy akceptować sprawozdanie z działalności właśnie pana Kamińskiego, który był wtedy szefem CBA. Słyszeliśmy, aż miło było słuchać, jaki jest sprawnym właśnie szefem, ile dobrego uczynił, ale i w związku z tym miał, wydawałoby się, pełnić tą funkcję przez cały okres swojej kadencji. No, potem jeżeli pan poseł Kamiński zaczął prowadzić inne procesy, które no, nie za bardzo się podobały opcji rządzącej, to już też przestał się podobać jako szef CBA, więc ja uważam, że to są, jeszcze nie tylko ja, bo również kieruję się opiniami osób, które na państwa głosowały, bo one też brały udział w marszu i powiedział, że się rozczarowały tym, że rozmontowujecie państwo poprzez wprowadzenie chaos prawny w Polsce.
Ale
pani poseł, nikt nie kwestionuje tego, jakim tutaj ministrem był pan poseł Kamiński, czy też Wąsik, i czy ścigali korupcję, czy tego nie robili. Nie.
To nie jest przedmiotem dyskusji.
Proszę nie wprowadzać słuchaczy w błąd, bo tutaj tak naprawdę na szali leży to, że po prostu panowie popełnili umyślne przestępstwo.
Nie popełnili, jak pani widzi.
Ale tak uznał sąd, tak, pani poseł.
Dokładnie. Sędzia Łączewski, który wziął po raz enty w swoje ręce sprawę pana Kamińskiego, skazał go na 3 lata pozbawienia wolności i 10 lat pełnienia funkcji publicznych. Zresztą słusznie żona pana Kamińskiego stwierdziła, że gdy usłyszeli, że po raz któryś w ręce pana sędziego idzie sprawa,
w Polsce sądzi, a nie żona Kamińskiego,
jest fanatykiem politycznym.
Na Boga.
To nie są moje słowa, tylko żony pana Kamińskiego.
Ale żona Patryk Gabryk, uważam, że jest to typowo polityczne.
Bardzo chcieliście państwo wyeliminować z życia politycznego pana Kamińskiego.
Pani poseł, teraz Patryk Gabryk.
I zrobiliście to w sposób bezprawny, nie akceptując ułaskawienia prezydenta.
Jest absolutnie czymś zrozumiałym, szanowne słuchaczki i słuchacze, że możecie państwo czuć się zagubieni w tej dyskusji. Otóż ja powiem to tak, jak sprawy się mają dla osoby, która niekoniecznie musi się szczegółowo zajmować polityką. Otóż toczyło się przez kilka lat postępowanie wobec panów wymienionych już tutaj z nazwiska wielokrotnie, którzy dopuścili się przestępstwa, które miało polegać na tym, że niejako zastawiali niezgodnie z prawem pułapkę na kogoś po to, żeby on popełnił przestępstwo i później to przestępstwo szukali. Czyli rozwiązywali problem, który sami stworzyli.
Jeszcze to powiedz, w jaki sposób stawiali tę pułapkę.
To jakby już, żeby skrócić, bo to jest tak skomplikowane,
Nieprawda. Pan kłamie w tej chwili. No właśnie to jest problem, że pan kłamie, bo pan nie wie, o co chodzi.
Pan poseł, pani poseł, że pani kłamie co drugi raz, jak pani się zwyją. Sąd stwierdził, że procedury CBA zostały zachowane.
No więc sąd przez wiele lat, podczas których rządziło Prawo i Sprawiedliwość, prowadził tę sprawę. Sądy wcale nie przyspieszyły, tylko szły bardzo wolno i wolniej niż za czasów ich poprzedników. To im się oczywiście nie udało. Więc ten sąd zakończył swoją pracę, zdaje się, w czerwcu. I przez jakiś czas nie zbierał się, żeby wydać ten wyrok. Ten wyrok, nieszczęśliwie Boże dla całej sprawy, wydał już, ale podejrzewam, to jest tylko moje prywatne domniemanie, że ze względu na strach wobec rządzących przedłużał moment, w którym ten wyrok został ogłoszony, i on został ogłoszony już po wyborach. On jest prawomocny. Poprzednio było tak, że pan prezydent, używając takiej analogii, bo mamy na przykład w tym okresie teraz egzaminy zawodowe w szkołach średnich, to pan, tak jest, to ważna sprawa, to pan prezydent poprzednio ułaskawił swoich kolegów, nim ten wyrok był prawomocny. Nie powinien był tego robić, on uznał, że powinien, to było skuteczne, nikt się, no tak było po prostu, fakt.
Miał prawo.
Tym razem, no różnie mówią.
Panie, nie, miał prawo, jest tak napisane.
Ale pani poseł, świat jest tak nie napisane. Jest totalitarny, tak jak pani by chciała.
Ale są ludzie, którzy, no, którzy myślą inaczej niż pani. Słowa, których nie
są ludzie, którzy miał uważają, że jest inaczej
ułaskawić.
Niż pani.
Miał
pani
prawo
ma prawo, ja szanuję pani prawo, ale proszę szanować moje prawo do tego, żeby miał inne zdanie niż pani. Dobrze? Bardzo proszę. Zgadza się pani, że możemy się różnić, czy nie?
Bardzo proszę.
Zgadza się pani, że możemy się różnić?
My się różnimy, z nas bardzo się dobrze. Różnimy.
Kończę.
Tylko niech pan nie kłamie,
więc
naprawdę.
No pani jest niegrzeczna.
No pan kłamie, no nie można tak
i znowu muszę
robić.
Powiedzieć, że pani
bo
jest
pan
niegrzeczna.
Pan krzywdzi ludzi,
przerywa pani cały
nie
czas.
Uznaje panu dobrze, drodzy państwo.
I proszę państwa, sąd wydał prawomocny wyrok. Pan prezydent ma prawo teraz zastosować prawo łaski. A kwestie dotyczące prokuratury są, są następujące. Chodzi o to, żeby prokurator generalny był osobą niezależną od ministra sprawiedliwości, bo teraz to jest jedna i ta sama osoba, po to, żeby zwiększyć jego niezależność wobec polityków. Po to, żeby mógł być wybierany w procedurze, która jest weryfikowalna, a nie w procedurze wyborów demokratycznych, ponieważ dzisiaj takim prokuratorem jest polityk. Ja chcę państwu powiedzieć, że kwestie dotyczące prokuratury krajowej to nie tylko kolejny dowód na to, jak nie radzili sobie z rządzeniem nasi poprzednicy i przez błąd proceduralny, niedopatrzenie, niechlujstwo w istocie spowodowali, że człowiek został odwołany ze stanu, w którym tak naprawdę jest dalej i on właściwie tej funkcji nie objął. To jest pierwsze. Drugie. Chodzi o to, żeby pani poseł znalazła również nieco pozytywów w poniedziałkowy poranek. Otóż my doprowadzimy do tego, żeby te wszystkie postępowania, o których ona mówiła i, przepraszam, pani poseł mówiła, ale jeszcze inne dotyczące wyborów kopertowych, podsłuchiwania obywateli Pegasusem, afery NCBR, afery wizowej, różne inne kwestie, które decyzją prokuratora generalnego były zamiatane pod stół przez prokuratora krajowego, który był jego kolegą. No tak nie może być. Szanowni państwo, o tym, czy prokuratura się czymś zajmowała, nie decydowały względy merytoryczne czy waga zagrożenia dla państwa, tak jak próbuje nam się tutaj wmówić. Dodajmy, wszystkie wskaźniki pokazują, że te prokuratury działały mniej korzystnie, a jeżeli prosiłem o to, żeby wydać 5 bohaterskich czynów Wąsika i Kamińskiego, panów byłych ministrów, no to tutaj mamy milczenie. Otóż my chcemy, żeby bez względu na zabarwienie polityczne problemu, nawet jeżeli będzie to polityk bez względu jakiej opcji, to żeby prokuratura bez strachu, niezależnie, zupełnie w sposób oparty o procedury i zapisy prawa mogła się zajmować, a nie czekała na dyspozycję od Ziobry, który dostaje dyspozycję od pana prezesa, doktora, premiera Kaczyńskiego.
Pani poseł, niestety czas nam się skończył. Ja mam nadzieję,
nie
że
nie uznają
ta
państwo
dyskusja
ułaskawienia prezydenta.
Proszę mi nie wmawiać. Pan,
jeżeli
pani
chodzi
wie,
o
nie rozmawialiśmy
jeżeli
na
chodzi
ten temat.
O ułaskawienie
dlaczego pani
procedury
tak mówi? To jest kłamstwo,
i prowadzenie
co pani
śledztwa.
Proszę
nie
proszę,
drodzy państwo, miejmy nadzieję, że prokuratura zostanie bezstronna, bo na tym chyba wszystkim Polakom zależy, żeby
znowu
działała.
Znowu będzie bezstronna. Panie redaktorze.
Znowu będzie bezstronna.
No dlatego
Wioleta,
panowie
Wioleta Tomczak,
koło
Wioleta Tomczak, Trzecia Droga, dziękuję bardzo.
Dziękuję serdecznie, życzę miłego tygodnia.
Dorota Arciszewska-Mielewczyk, Prawo i Sprawiedliwość, dziękuję. I Patryk Gabriel, Koalicja Obywatelska, to byli moi
nadzieję,
i państwa goście.
Wypadku,
bardzo państwu dziękuję. Jarosław Popek, do usłyszenia.
Śniadanie polityków w Radiu Gdańsk.